Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w wieczornych spotkaniach. Dziś porozmawiamy o Katyniu, ale nie o tym, co wydarzyło się w Katyniu w 1940 roku, bo to wszyscy doskonale wiemy. Wiemy, że popełniono masową zbrodnię. Zbrodnie ludobójstwa chyba możemy, na pewno możemy tak powiedzieć, na polskich oficerach. Rozstrzelano ich, zabito strzałem w tył głowy, a zrobili to sowieccy NKWDziści. Długo zresztą się do tego nie przyznawali. To wiemy już od dawna. Właściwie ta wiedza, nawet wtedy, kiedy Polska nie była suwerenna i oficjalne źródła, także podręczniki szkolne podawały, że była to zbrodnia niemiecka na polskich oficerach, to w domu z przekazów rodzinnych babci, dziadków dowiadywaliśmy się, że to wcale tak nie było. To nie Niemcy, to Rosjanie. Ale to już zostało ustalone i po wielu zresztą latach także Rosjanie przyznali się do tego, co zrobili. Natomiast dziś chciałabym z Państwem porozmawiać o tym, po pierwsze, jak sprawa wyszła na jaw, bo to też jest interesujące, zwłaszcza, że tutaj pojawia się wątek kujawsko-pomorski, a dokładnie szubiński, bo to tam oficerowie alianccy, którzy zostali osadzeni, szyfrowali listy, wysyłali do swoich krajów z informacją o tym, co widzieli, a widzieli, bo byli świadkami właśnie ekshumacji. Ale o tym za chwilę. Natomiast też myślę, bardzo istotne jest to, jak zachowywali się nasi partnerzy, nasi przyjaciele, alianci wobec wiedzy, którą także mieli o tym, co wydarzyło się w Katyniu. Jak długo ją ukrywali i nie chcieli przyjąć do wiadomości albo przyjmowali do wiadomości, ale udawali, że nie, że nic nie wiedzą. A mianowicie, jak zachowywali się Amerykanie i jak zachowywali się Brytyjczycy wobec tych informacji o tym, co wydarzyło się w Katyniu, dlaczego to było niewygodne. O tym wszystkim dziś.
Army now. Oh, you're in the army now.
11 kwietnia 1943 roku niemiecka agencja informacyjna poinformowała o ujawnieniu przez Niemców masowych mogił w Lesie Katyńskim. Polskie ofiary sowieckich mordów zidentyfikowano po dokumentach, jakie przy nich Sowieci pozostawili. Niemcy ocenili, że wiosną 1940 roku ofiarami padło łącznie około 10 tysięcy polskich oficerów, a to dlatego, że robili ekshumację tylko w Katyniu. Nie znaleźli wtedy jeszcze ani Charkowa, ani Miednoje. Do mordu rzecz jasna ZSRR się nie przyznał. 2 tygodnie później zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem Rzeczpospolitej w Londynie. W maju 1945 roku, tuż po zakończeniu wojny, w trybie bardzo pilnym przywołano do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, podpułkownika Johna Van Vieta. Był to jeden z jeńców o flagu, za chwilę o nim opowiem, najpierw w Rotenbergu, potem zresztą w Szubinie, ale co najistotniejsze, świadek ekshumacji katyńskich. I to on wiedział o tym i jako jeden z pierwszych informował, kto tak naprawdę był sprawcą zbrodni katyńskiej. On miał te informacje i on je przekazywał już właśnie z obozu, z oflagu w Szubinie, w listach. Oczywiście robił to szyfrem. Kiedy pojawił się w Stanach Zjednoczonych, rozmawiał ze swoim przełożonym, zdał całkowity raport tego, co widział, ale jego raport w sprawie Katynia zakwalifikowano jako ściśle tajny. Dlaczego? O tym za chwilę. A teraz jeszcze kilka słów o samym podpułkowniku Van Vieta. Walczył w Afryce Północnej jesienią 1942 roku, a potem trafił do oflagu. Najpierw to był oflag w Rotenburgu, już na terenie Rzeszy, a potem oflag w Szubinie. Pewnego razu komendant obozu wezwał podpułkownika Van Vieta i oświadczył mu, że wraz z kilkoma innymi oficerami, jeńcami wojennymi, zostanie wysłany do Katynia jako świadek ekshumacji. Oni tego nie chcieli, bo oni obawiali się, że zostaną wykorzystani przez propagandę niemiecką. Zdawali sobie doskonale sprawę z tego, że Niemcy chcą wbić klin między aliantów. A przede wszystkim nie wierzyli Niemcom. Ale oczywiście mimo odmowy musieli tam pojechać i pojechali do Katynia i byli świadkami ekshumacji dokonywanych przez Niemców. Nasz przewodnik kazał nam wejść do jednego z obozów, relacjonuje Van Viet. Stąpaliśmy po stosach ciał, skierowanych twarzami w dół. Było 5, może 7 warstw zwłok. Jakieś 5 stóp pod warstwą ziemi. Obok jednego z dołów leżało może 300 trupów. Wszystkie miały ręce skrępowane z tyłu. To fragment relacji Van Vieta. Za chwilę zaproszę Państwa do Szubina, żebyśmy zobaczyli i ten obóz jeniecki, i obelisk poświęcony owym dwóm żołnierzom, którzy przyczynili się do tego, że prawda o Katyniu po wielu latach, ale jednak ujrzała światło dzienne, i porozmawiali z osobami, które tę sprawę badały.
To już
spora ta makieta.
Co tu jest? No mamy tutaj... Panie Mariuszu, pan jeszcze lepiej wie.
Mariusz Winiecki.
Na tej makiecie mamy widok budynków obozu Oflag 64. Głównym budynkiem, w którym mieszkali jeńcy na samym początku, w sensie zanim powstały baraki, to był budynek ten. Budynek ten został nazwany Białym Domem przez Anglików. Tam znajdowało się kilka łóżek, fotel dentystyczny do takiej podstawowej opieki. Dalej widzimy kapliczkę.
A ucieczka? Gdzie była ucieczka?
Pozostałe budynki, tu widzimy, to są baraki, które powstawały sukcesywnie, budowane jeszcze przez Francuzów, być może też w początkowym okresie przez Polaków. Ucieczka amerykańskich jeńców miała mieć miejsce z tego baraku. W końcu budynku znajdowała się latryna i z tej latryny, że tak powiem, był kopany tunel w kierunku tutaj, gdzie stoimy, czyli do lasu. No ten tunel jakby nie został ukończony, ale skorzystali z niego Amerykanie podczas ewakuacji obozów. Kilku z nich, może kilkunastu, ukryło się w tym tunelu, unikając w ten sposób jakby konieczności ewakuacji. Z którego miejsca był kopany tunel brytyjski, tego nie potrafię powiedzieć.
Ten skuteczny najbardziej.
Ten skuteczny. Prawdopodobnie, tak domniemywam, że był on w kierunku północnym kopany, czyli gdzieś z któregoś z tych baraków tutaj dalszych.
Dlatego, że
pod drutami, że tak powiem, było blisko do pola, z którego mogli szybko się przedostać do lasu. Było to najczęściej pole kartoflowe, więc w tych, prawda, rydlinach mogli się tam, prawda, ukrywać. Był też kopany tak zwany blitz tunnel, czyli taki krótki tunel bez szalunku, spod głównego ołtarza w kaplicy. Niemcy niektóre tunele zdołali odkryć, niektórych tuneli nie zdołali odkryć. Ostatecznie, że tak powiem, domniemywane jest, że gdybyśmy zaczęli ten teren przekopywać, to kto wie, czego byśmy jeszcze nie odkryli.
We dug a tunnel to try escaping and it collapsed. It was up there. That is a new building. This was the hospital. This was the, we call this the Weissen House, the White House, like where our president lives, yeah, in Washington. And we had a church and a cemetery over there. And that was the kitchen, the coop where that we got our food.
Yeah.
We didn't get very much, but when we got it, that's where we got it.
W 41 roku zostali tu przywiezieni Francuzi spod Dunkierki. W kolejnym okresie, w 43 roku, był to obóz dla żołnierzy brytyjskich, oficerów, pilotów RAF-u. No i z ich udziałem miała miejsce najbardziej taka spektakularna ucieczka. Około 40 jeńców uciekło tunelem wykopanym z latryny jednego z baraków. Podobno było kopanych jednoczasowo kilka tuneli i ten, który był najbardziej zaawansowany, został wykorzystany. Dwa dni przed tą ucieczką jeden z mieszkańców Szubina wywiózł w takim wozie na gnojówkę jednego z jeńców tam ukrytego i też został przez mieszkańców Szubina gdzieś, prawda, przechowany w budynkach mieszkalnych razem ze swoim kolegą.
Artur Michalak, burmistrz Szubin. Bo ja się 5 lat temu spotkałem z taką historią z rodziny mojej żony. Dziadek mojej żony, pan Jan Kowalski z Godzimierza, niedaleko pod Szubinem, był listonoszem w czasie wojny. Przed wojną był geodetą, ale w czasie wojny był listonoszem i został aresztowany po ucieczce jeńców. Został aresztowany, zrobiono rewizję w domu, znaleziono, co znaleziono? Papierosy, niestety amerykańskie, znaleziono czekolady. Dziadek zbierał na ślub, miał się odbyć za chwilę ślub z babcią mojej żony. I zbierał, jakby to nazwać, poczęstunek. Papierosy, czekolada to był wspaniały w czasie wojny poczęstunek. Za te papierosy, za tę czekoladę dziadka pana Jana Kowalskiego zabrano do sztumu. Po 3 miesiącach przysłano, młody chłopak, 30 parę lat, przysłano adnotację, że zmarł z powodu tuberkuloza, czyli na gruźlicę zmarł, co było niemożliwe. Zamęczono go po prostu, próbując wydostać jakieś informacje dotyczące ucieczki.
Tak więc myślę, że wielu mieszkańców, gdyby tak starszych, gdyby zacząć z nimi rozmawiać, mi się zdarza, że mnie też na ulicy zaczepiają i wspominają, a moja mama mówiła to, a moja mama, powiedzmy, pracowała.
Upamiętnienie miejsca męczeństwa pamięci oficerów Armii Stanów Zjednoczonych, anglojęzycznych świadków Katynia. W maju 1943 roku jako jeńcy wojenni przymuszeni przez Niemców brali udział w roli świadków w ekshumacji obywateli polskich zamordowanych przez Sowietów w Katyniu w 1940 roku. Latem 1943 roku i wiosną 1944 informowali o tym rząd Stanów Zjednoczonych listami szyfrowanymi, w których potwierdzali swoje samodzielne, nie widzę, swoje samodzielne ustalenia odpowiedzialności ZSRR za zbrodnię katyńską. W niemieckim obozie dla jeńców wojskowych w Szubinie, Oflag 64, Altburgund, byli więzieni. O, tu są wieńce, więc nie widzę, muszę się schylić. W okresie czerwiec 1943, styczeń 1945. Niestety rząd Stanów Zjednoczonych nie pozwolił na ujawnienie tych informacji, podobnie jak inne rządy Europy Zachodniej. Przepraszam, czy pani wie, komu poświęcony jest ten pomnik?
Nie, ja nie jestem stąd.
Nie jest pani z Szubina?
Nie.
A o tym, że tutaj był obóz jeniecki, wiedziała
nie,
pani?
Nie, nie wiem, ja nie jestem z Szubina.
Przepraszam bardzo, czy państwo wiedzą, komu poświęcony jest ten pomnik, ten tutaj i te tablice? Wiedzą państwo?
Nie.
Nie? A pani?
Nie, nie, nie.
Też nie. A to, żeby to był obóz jeniecki
w czasie wojny? Gdzie to ja?
No, tu był kiedyś. Nic pan nie słyszał, że tu Anglicy byli, Amerykanie.
Nie, to te stare ludzie więcej mogą opowiedzieć. Te babcie to jeszcze żyły przy wojnie. O, moja mama to może ona pamięta, ale już nie żyje.
Wiesław Guziński, dyrektor zakładu poprawczego w Szubinie. No to właśnie ze 2 lata można przyjąć. Ta makieta powstawała bardzo długo. Tak na dobrą sprawę ona właśnie powstała, została ubrana w kształt ostateczny na krótko przed uroczystościami związanymi z uhonorowaniem tych 2 oficerów przez prezydenta oraz tutaj władze miejscowe i pana marszałka Sejmu poprzez właśnie odsłonięcie tej tablicy pamiątkowej.
Psy są.
To był sztab niemiecki w tym budynku, aha, a tu już były. Tu byli już jeńcy.
Tu byli
tu było dużo tych było, bo tam na terenie zakładu było bardzo dużo. Tam, gdzie jest ten biały taki niski, to też był. Oni tu jak było to całe w sobotę,
Ta uroczystość,
to tu czytali wszystko, gdzie i jak daleko sięgało, ile było tych budynków, wszystko.
A państwo jako mieszkańcy Szubina?
Ja nie ze Szubina.
Ale wiedzieliście państwo, że tutaj właśnie...
No bo zakład to przejął potem, to myśmy wiedzieli, że tu kiedyś było.
Że tu byli jeńcy.
Tak, tak, że byli jeńcy. To tam historia, tu dużo ludzi znało w Szubinie historię. Już niektórzy poumierali, to oni najlepiej wiedzieli. I potem ci, co zaraz po wojnie, ci dużo z tych, co tu z Kresu wrócili, nieco ich wysiedlali tam, to oni tutaj mieszkali, to opowiadali też. Majkrzakowa, ona opowiada zaraz, jak tutaj przyszli, jak, co tu było.
A teraz przyjechali tutaj w sobotę potomkowie tych jeńców.
Tak, tak, tak. To było... Syn był? Nie mówię, syn, córka tego drugiego?
Nie wiem nawet.
Bo po angielsku przemawiali. Ale wie pan, ja tam nie wychodziłam, bo muszę psa pilnować.
To był ten.
Ten był ten, co ujawnił o tym obozie ze Stanów.
Jego
syn. Właśnie on ujawnił to wszystko, bo on...
Prawdę o Katyniu.
Tak, i on potem zeznawał przed tym kongresem, nie, że tego, bo to czytał. I trochę tłumaczyli, no to z tego tak myśmy słyszeli, ja tu stąd nie jestem, to za dużo...
Sejmu też był.
No był Sikorski. Była ładna ta uroczystość. W sumie się im też należało.
Fakt, że 2 oficerów amerykańskich, pułkownik Van Wied i kapitan Stewart, byli świadkami zbrodni katyńskiej razem z 2 innymi oficerami, to faktycznie wiadomo już z literatury również polskojęzycznej dotyczącej Katynia. Natomiast fakt, że tych 2 oficerów było osadzonych w więzieniu szubińskim, to się dowiedzieliśmy trochę później. Pułkownik Van Vliet wysyłał listami szyfrowanymi informacje o tym, co widział w Katyniu i jakie są jego spostrzeżenia w związku z tym już w lipcu 1943 roku. Po
Potem, kiedy do Waszyngtonu dotarły wyniki prac komisji Burdenki, drugi z oficerów otrzymał szyfrowanymi listami pewne zapytania.
Właśnie dramat tych oficerów powstał, że oni w momencie, kiedy dotarli, przekazali jeszcze raz, już ustnie, tę wiedzę, którą powzięli będąc w Katyniu, otrzymali rozkaz milczenia. Od władz amerykańskich dostali rozkaz, aby milczeć.
To był Szubin, a już za chwilę porozmawiamy o tym, co z wiedzą, którą, jak się okazuje, rządy alianckie miały na temat Katynia, na temat zbrodni w Katyniu, co one z nią zrobiły. Października 1951 roku Na mocy decyzji Izby Reprezentantów Kongresu Amerykańskiego utworzono komisję śledczą, tak zwaną Komisję Madena. Ta komisja miała za zadanie właśnie zbadać zbrodnię katyńską. Przed komisją w charakterze świadków stanęli między innymi premier Rzeczpospolitej na uchodźstwie Stanisław Mikołajczyk, a także były ambasador USA w ZSRR Harriman, a także amerykańscy żołnierze przebywający w czasie wojny w niemieckiej niewoli, od wspomniani przez nas Stevenson i Van Wiet. Śledztwo zakończyło się pod koniec 1952 roku i w grudniu opublikowano raport, w którym komisja śledcza, komisja Madena, obarczyła całkowitą odpowiedzialnością za mord katyński Związek Radziecki. Sprawozdanie z prac komisji Kongres Amerykański przekazał także Organizacji Narodów Zjednoczonych. Planowano oskarżyć Związek Sowiecki o dokonanie zbrodni przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. Niemniej jednak na przekazaniu raportu się skończyło. Tak naprawdę jeszcze przez wiele lat, no kilka ładnych lat po wojnie, oficjalnie obowiązująca prawda o Katyniu to była taka prawda, że zbrodni dokonali Niemcy. Stało się to wiosną 1941 roku przy budowie dróg, a winę ponosi sztab niemieckiego batalionu roboczego. Sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, kiedy nastąpiło oziębienie w stosunkach na linii Waszyngton-Moskwa. Wtedy dopiero Amerykanie uznali, że mogą przyznać się do tego, że wiedzą. A 20 lat później, w 1977 roku, powstał Komitet Medalu Katyńskiego, w skład którego także wszedł właśnie przewodniczący Komisji Katyńskiej Madden. I liczące ogółem 7000 stron kopie raportu tego z 1952 roku zostały przekazane Polsce przez Kongres USA. No nie w 1977, czyli wtedy, kiedy powołano komitet, ale wiele lat później, bo przekazano te kopie w 2003 roku Polsce właśnie. A we wrześniu 2012 roku Archiwa Narodowe USA opublikowały kilka tysięcy stron znajdujących się w ich zbiorach dokumentów na temat mordu polskich oficerów przez NKWD w Katyniu. Część z tych archiwaliów została odtajniona i udostępniona po raz pierwszy, wówczas dopiero w 2012 roku.
Jest to bardzo proste i łatwe powiedzieć, że otrzymał rozkaz milczenia.
Krystyna Piórkowska, badaczka zbrodni katyńskiej i tego, co na jej temat znajduje się w archiwach Stanów Zjednoczonych.
Trzeba zrozumieć kontekst. Kontekst jest ten, że on zeznaje przed Komitetem Kongresu i zeznaje, czy jest w sytuacji, której może zeznawać, o listach szyfrowanych. W tym samym czasie amerykańscy żołnierze są jeńcami w Korei. Ostatnia rzecz, którą Stany Zjednoczone chcą, jest, żeby północno-koreańczycy wiedzieli, że są metody komunikowania w zwykłej, normalnej, zezwolonej przez konwencję genewską korespondencji. I dlatego każdy oficer, każdy jeniec, który korzystał z pisania listów szyfrowanych, miał przysięgę złożoną, w której zgadzał się na to, że nie będzie kiedykolwiek przyznawał się do tego. Następna rzecz. Dokument, który znalazłam w listopadzie 2013 roku, czyli zeznanie pod przysięgą złożone w Paryżu w dniu 10 maja 1945 roku przed powrotem do Stanów, był złożony jako zeznanie przed oficerem Komisji do Badań Zbrodni Wojennych. Czyli oczekiwanie było i tego oficera, który przyjął to zeznanie, jak i Van Wlieta, że sprawa się znajdzie przed Trybunałem. Tak się nie stało, ponieważ była umowa podpisana wcześniej, która zezwalała na to, żeby Związek Radziecki służył jako prokurator w sprawie zbrodni wojennych, które odbyły się na terenie należącym do Związku Radzieckiego. I tutaj była straszna sytuacja problematyczna, bo Gdyby van Vliet zeznawał o tym, że było to zeznanie pod przysięgą, gdyby wyszło na jaw, że Trybunał Norymberski nie był taki sprawiedliwy, bezstronny, tak jak wszystkim się wydawało, szukający prawdy, to no, zrobiło to by, stworzyło to by bardzo sprzeczną sytuację, włącznie z tym, że wykonano wyroki śmierci na tych przestępcach. Wiem, że to nie jest prosta, krótka odpowiedź, taką jaką pani by chciała usłyszeć w radiu, ale to nie było wprost powiedziane, nie możesz na ten temat mówić. Były powikłania związane i z sytuacją jeńców wojennych w Północnej Korei i była sytuacja tego, jak sąd w Norymberdze i w innych miejscach, inne trybunały były przeprowadzone.
Czyli zagrała tu jednak no, z jednej strony bezpieczeństwo tych żołnierzy w Korei i polityka.
A czy pani by chciała na swoim sumieniu mieć śmierć jeńców wojennych?
Eugenia Maresz, badaczka zbrodni katyńskiej i tego, co na ten temat znajduje się w archiwach Wielkiej Brytanii.
To była dla nas praca ogromnie ważna. Było szereg osób, które zdołały jednak dostać paszport i wyjeżdżały, czy do Paryża na zbieranie dokumentacji jakiejś, czy coś. I oczywiście do Londynu. Więc to była taka Mekka. Polska biblioteka była taką Mekką. Myśmy też robili rozdawnictwo niezależnych, znaczy zakazanych na indeksie książek historycznych. Nie miałam takich planów, żeby pisać o Katyniu, bo to ogromna ilość przecież książek wyszło. Ale zupełnie podświadomie notowałam pewne referencje pewnych kartotek, dokumentów, które gdzieś słowo Katyń, tu i ówdzie gdzieś, no to oczywiście tylko zapisywałam, nie przeglądałam w ogóle tych teczek. I potem właśnie mi się bardzo przydało. To nie jest książka, która mówi o mordzie katyńskim jako takim. To znaczy ja nie deliberuję nad tym. To jest zasadniczo książka, która wskazuje dyplomację brytyjską wobec Katynia. Nowe raporty też, które dotyczą Katynia, które nigdy się nie ukazały w prasie. Także ja jestem, że tak powiem, no takim detektywem dobrym. Nie historykiem, detektywem, który wyszukuje te wspaniałe rzeczy. I mam to już wprawę do tego. Więc tutaj jak gdyby no, wychodzi ta perfidność Albionu w tej mojej książce.
Rozmawiałam z panią Eugenią Maryszową, która się z Wielkiej Brytanii zajmowała sprawą Katynia.
Tak. I ona mi zajmuje się i ona tak. Opisała dokładnie raport Gildera, który był jednym z oficerów, który był zabrany do Katynia w tej grupie. A ja potem odkryłam raport pułkownika Stevensona z Południowej Afryki i raport znalazł się w archiwach południowoafrykańskich. Natomiast raport Stevensona, który istniał i istnieje dalej zapewne w brytyjskim Hanslope Park, nie jest ujawniany przez Brytyjczyków.
No właśnie, bo ona powiedziała mi coś takiego, cytuję, Albion ma tutaj wiele za uszami w kwestii Katynia, w kwestii ujawnienia prawdy o
Albion?
Katyniu. Albion, Wielka Brytania, no tak to nazwała.
Nie, absolutnie ona ma wiele za uszami, bo jeżeli ja mam raport, jedną z kilku kopii raportu Stevensona i to wszystko z Południowej Afryki pochodzi, a Brytyjczycy twierdzą, że takich dokumentów nie ma do dzisiaj. Ja złożyłam podanie do Hanslope Park, a oni mi odpisują, że oni nie mogą przyjąć mojej prośby, dlatego że ona przekracza tą kwotę, którą oni są prawnie zobowiązani przydzielić do każdej kwerendy. Na co ja się pytam, dobrze, to jaka to jest kwota i o ile to przekracza tą sumę? No kwota wynosi 600 funtów. Ja mówię, dobrze, to powiedzcie mi, ile więcej niż 600 funtów i ja dopłacę do tego, żeby pokryć te koszty. A oni odpisują, że nie, oni nie przyjmują pieniędzy od zewnętrznych źródeł. Czyli owszem, dajemy ci dostęp, ale nie będziemy szukali, bo to kosztuje za drogo, żeby szukać.
o ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać.
Jest to, że przez tyle lat, nawet już po przyznaniu się do winy przez Rosjan, rządy Stanów Zjednoczonych, rządy Wielkiej Brytanii milczały w tej sprawie. Chyba jedynym wytłumaczeniem jest to, że nastąpiła niezręczna sytuacja, bo potrzeba by było również przyznać się do tego, dlaczego. Mając taką wiedzę, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania w tej sprawie milczały. I tutaj pewnie odpowiedź byłaby wielce żenująca dla rządów obu tych państw, ale uczciwie trzeba przyznać, że Amerykanie chociaż powołali tę komisję Madena w 52, w 77 powstał Komitet Medalu Katyńskiego. Ja już nie będę wspominać o tym, że pierwszy raport pułkownika Van Wieta zaginął. On go potem odtwarzał. Już go nie odtworzył tak dokładnie jak tego pierwszego. Na przykład pominął niektóre nazwiska i są takie przypuszczenia, że pominął na życzenie swoich przełożonych. Nie zmienia to jednak faktu, że jeszcze gorzej zachowali się Brytyjczycy, którzy do końca, przez wiele, wiele lat nie chcieli odtajnić swoich archiwów. Zresztą do dzisiaj wszystko Szumowskich nie odtajnili. Natomiast w 2014 roku opublikowali rzeczywiście depesze, dokumenty przekazane przez polskie ówczesne władze na uchodźstwie, rzecz jasna. Mieli materiały swojego wywiadu, mieli przechwycone niemieckie depesze, z których jasno wynikało, kto był sprawcą zbrodni w Katyniu. Mieli także wgląd w materiały niemieckiej komisji lekarskiej, która prowadziła pracę w Katyniu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało wówczas utajniony przez Churchilla raport Owena O'Malley'a z 1943 roku, który jednoznacznie wskazywał na odpowiedzialność Rosjan. Istotne jest jeszcze to, że wtedy, kiedy powstała komisja Madena, ta amerykańska komisja w 1952 roku, to zwróciła się do Brytyjczyków z prośbą o pomoc, jeśli mają jakieś dokumenty, mieli je przekazać. No i pracownicy Foreign Office w Wielkiej Brytanii nie przekazali Amerykanom żadnych dokumentów. Nie wskazali także miejsca pobytu świadków, którzy przebywali na terenie Wielkiej Brytanii i mogliby w tej sprawie zeznawać. Tak więc Brytyjczycy zachowali, jeżeli powiem, że daleko idące milczenie czy dystans do tej sprawy, to wyrażę się bardzo, bardzo eufemistycznie.
Pamiętam zapach snów, rysunek twoich ust, czas szczęśliwy, byt prawdziwy jest we mnie aż do dziś. Najmniejsza z tamtych chwil, tak realna, niezniszczalna.
Znane jest takie powiedzenie, jak musisz na kogoś liczyć, to licz sam na siebie. Tego doświadczaliśmy przez stulecia. I myślę, że ta maksyma, czy to powiedzenie będzie jeszcze aktualne do końca świata, a może jeden dzień dłużej. Kończą się wieczorne spotkania. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.